Witamy serdecznie na wykładzie zorganizowanym przez Naukowe Koło Pedagogiczne Pajdagogos, działające przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Szczególnie serdecznie witamy władze naszej uczelni, naszego prelegenta księdza Karola Pszczelina oraz wszystkich przybyłych gości. Zapraszam na wykład.
Bardzo dziękuję za to, że znowu zostałem tutaj u Was drugi zaproszony z góry. Chciałbym tym razem od razu na początku przeprosić, jeśli po prostu moja umiejętność polskiego języka do tego idzie, do tego dociera, że ludzie mnie rozumieją, ale proszę nie tak bardzo, za bardzo wracać uwagi na błędy po prostu gramatyczne, których jest mnóstwo, szczególnie, że muszę ciągle zmienić język. W ostatnim tygodniu bywałem w Ameryce i tam po angielsku, często we Francji. I powoli po prostu człowiek, który ciągle to zmieni język, to wtedy spląta się we wszystkim. Dlatego bardzo przepraszam z góry, jeśli po prostu miał nieszczęście okaleczyć nasz piękny język polski. Więc ten temat, który mi został przekazany, jest oczywiście tak szeroki, tak wielki, że po prostu można było opisać tutaj całą sytuację, zarówno pedagoga, nauczyciela, prowadzącego takiej sytuacji, tego, które ma być prowadzone, jakie możliwości w dzisiejszym świecie są, aby tutaj dojść do prawdziwego, że tak powiem, kontaktu, do prawdziwego wychowania. I tutaj pojawiają się od samego początku mnóstwo problemów. I tutaj chciałbym z góry powiedzieć, że chciałbym być człowiekiem przedstawiającym temat w sposób realistyczny. Bo często właściwie, jeśli mówi się o wychowaniu, to mamy piękne ideały i musimy mieć te ideały, ale wszystkie te ideały bardzo szybko po prostu siadają, jak mówi się, z tego powodu, że problematyki nie widać i czasem są takie ogólne, zasadnicze trudności, które w ogóle uniemożliwiają w obecnym świecie cokolwiek robić. I dlatego chciałbym na całym początku poruszać wielką problematykę obecnego wychowania, co pedagog właściwie ma w tej chwili jako przeszkodę, aby w ogóle naprawdę pracować i działać jako pedagog. A potem z drugiej strony te problemy, które ze strony wychowanka przychodzą, a potem spróbujemy te problemy rozwiązać i pytać, jaki naprawdę wpływ w dzisiejszym świecie może mieć pedagog na swego wychowanka. Problematyka jest bardzo znana, dlatego nie muszę po prostu się tym borykać. Myślę, w kuluarach cały czas jest tutaj mowa. Zaczynają z zasadniczym punktem, że można powiedzieć, w wielu krajach, być może w Polsce, prawdziwy pedagog, nauczyciel nie jest do końca doceniany. Nie jest to doceniane, to widać po prostu w dosyć skromnej wypłacie jego. Z tego powodu, jak jeśli na przykład porównujemy to z nauczycielami w innych krajach, na przykład w Niemczech i Francji, jest to olbrzymia różnica. Z tego to powodu właściwie bardzo dużo umiejętnych ludzi, którzy mieliby po prostu taki wielki dar do tego, muszą z tego rezygnować, po prostu muszą karmić rodzinę i nie mogą po prostu zdać się na to, aby taki czas poświęcić, aby naprawdę być fachowcą, mistrzem w swoim właściwym temacie. To też właściwie, kiedy nauczycieli, to my mamy do czynienia z nauczycielami wszelkiego rodzaju w Polsce, którzy nam zawsze to samo mówią, proszę księdza, ja nie mogę się skoncentrować na mój temat, ja muszę być na tamtej uczelni, muszę tu tam wykładać, mam w tych szkołach zaangażowanie, bo muszę po prostu budżet miesięczny zaokrąglić. A przez tego właściwie, przez ten czysty fakt naturalny, nie mam czasu, aby rzeczywiście dobrze się do tego tematu, tej tematyki przygotować, a zwłaszcza jeszcze po prostu z każdym uczniem być może jeszcze mieć jakiś osobisty kontakt. No, bardzo często wynika z tego, że jeśli ktoś się decyduje, aby być pedagogiem, to wtedy widzi to przede wszystkim nie w tym sensie etycznym, ale w tym sensie czysto po prostu ekonomicznym. Myślę, że po prostu tutaj pojawia się teren po prostu dobrego ustalenia zarobkowego życia, i widzieli właściwie swoją pracę jako zawód. Po prostu zawód w tym sensie, że ma tutaj swoje godziny, które po prostu w tych, których siedzi i poza tym po prostu będzie, przepraszam, normalnym człowiekiem, prawda? I tu. Natomiast nie widzi w wychowaniu uczniów, młodzieży, nic w rodzaju tego, praktycznie niczego w rodzaju tego, że w tamtych pokoleniach była, powiedzmy, etosem nauczyciela, który widzi w tym wszystkim pewien rodzaj powołania. Zaangażował w tym wszystkim po prostu jakieś swoje życie. Rozumiał, że ma po prostu niesamowitą wagę i możliwość działania na człowieka jako takiego. I to go fascynowało i to spowodowało, że zaangażował się. Poza tym wiemy bardzo dobrze, że najczęściej, niestety dzisiaj, jeśli patrzymy na obraz nauczycieli, nawet dobrych nauczycieli, to oni w ogóle mają jakąś ideę, powiedzmy tak czysto racjonalistyczną, w tym sensie racjo jako przekazania wiedzy. Ja jestem nauczycielem francuskiego, mam uczyć dzieci francuskiego, cała reszta mnie interesuje. To w tym sensie to jest program szkolny i wykonuje ten program szkolny, jest za to pochwalane, jeśli potrafi ten program szkolny prowadzić i wypełnia po prostu swoje notatki, właściwie w tym zeszycie, po prostu w tych księgach, które nazywamy tam wewnętrznie w księgach wieczystych i tam wpisuje swoją pracę, a poza tym po prostu nie zależy mu od dzieci, nie zależy mu od tych ludzi, które ma przed sobą, zależy mu tylko, koncentruje się na samą naukę. Ja nie mówię, że to jest źle, natomiast jest to po prostu jako jednostronny, dosyć zredukowany obraz nauczyciela. Poza tym pojawia się problem praktyczny, notoryczny, szczególnie w publicznych szkołach, z wielką ilością dzieci. Jeśli nauczyciel ma pewną taką ilość dzieci, że po prostu niemożliwe mu jest, aby już się z każdym indywidualnie zająć. Jest to w ogóle fizyczny pak możliwości indywidualnego podejścia do każdego. Chodzi, że wtedy podświadomie po prostu taki rodzaj mam do czynienia z kolektywem i to wszystko przede mną są numery i muszę po prostu tutaj coś przekazać. Niemożliwe po prostu, aby mieć ten kontakt człowiek do człowieka i to jest w wychowaniu bardzo ważne. Stąd znowu barykada, znowu przeszkoda. Poza tym mamy dzisiaj do czynienia, skoro jest dzisiejszy świat, dzisiejsze wychowanie, ogólną dzisiejszą sytuacją naszej młodzieży. Tutaj w domu, ogólnie biorąc, to jest ogólny lament, który wszędzie słychać. Z tego powodu to nie jest jakoś oskarżenie i wyjątki po prostu potwierdzają regułę. W domu dziecko dzisiaj normalnie już nie jest pilnowane. Przede wszystkim dzieci są po prostu uzależnieni mniej więcej, albo przynajmniej są bardzo przywiązani do gier komputerowych, które zajmują im ogromną ilość czasu. Dzieci po prostu od małego dziecka znajdują się dzisiaj bardzo wielki czas, po prostu bywają przed komputerem grając. To jest fakt, wszędzie. Jeśli komputer jest zbyt wielki, to masz komórkę i z komórką siedzisz na podwórku i grasz z komórką, prawda? Filmy. Jest obfitość przekazania filmów, jak nigdy dotąd, przez YouTube i tak dalej. Przez to właściwie, że dziecko może w każdej chwili, na każdy temat po prostu, nawet jeśli nie chodzi po prostu o okropnościach, ale właściwie obfitość filmów. Otóż film, czy ten film, taki film action, pod tym względem, to zafascynuje dziecko i chętnie to ogląda. Ja, kiedy miałem dzieckiem byłem, to po prostu z matką, moją mamą, właściwie chciałem koniecznie oglądać film, mama nie mi pozwalała, bo mam teraz tą pracę i ja po prostu tak sobie to wszystko spróbowałem. Mamo, jeśli ten film mogę oglądać, to na pewno będę umyślać się ja i będę na pewno rzeczy, no dobrze, oglądaj ten film. To ja dziękuję, mamo, i oglądałem. Tak jest po prostu i dziecko to chce, to jest jasne. I co to spowoduje? To wszystko razem spowoduje bardzo często, i to jest po prostu analiza psychologiczna, szczególnie prowadzona w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, niesamowitą bierność i niesamowity brak zainteresowania. to, co dziecko wtedy po takim wydarzeniu, po takim przeżywaniu takich ciekawych rzeczy dostanie w szkole, to określa za arcynudne, prawda? A jeśli musi powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, kto jest tutaj najlepszym, najfajnym fajnym nauczycielem, to jest tam, gdzie najwięcej zabawy jest. Ale otóż zabawa nie kształci najczęściej. Poza tym wiemy bardzo dobrze, że poprzez te środki masowego przekazu, przez taką ogólną atmosferę dosyć nieprzyjemną, bardzo dużo dzieci jest pozbawione moralnością, to znaczy zachowaniem. Dobrym zachowaniem, właściwie to zachowanie dziecka, zachowanie ucznia, które wie, jak ma się po prostu odnosić do osób starszych, do mistrza, do nauczyciela, to dzisiaj po prostu znika całkowicie z powierzchni ziemi. Zachowanie jest bardzo często bezczelne, agresywne, prowokujące i oczywiście notorycznie nieposłuszne. To jest, powtarzam, lament, który nieustannie słyszę z ust nauczycieli i to na całym świecie. Niemożliwość po prostu też efektywnego pobawiania dzieci, prawda? Dziecko, uczeń dzisiaj wie po prostu, że, przepraszam, że tak powiem, najczęściej prawo jest po jego stronie. Może mu robić co chce. I tak nic nie może stanie, mówi to o sobie. Jeśli dostanie jedynki, to zarozumiali rodzice nawet wytyczają nauczycielowi proces, aby po prostu to było lepiej. To wtedy są wielkie afery i na końcu po prostu dziecko najczęściej wychodzi z tego jako zwycięstwa, aby iść po prostu tą czy tak powiem, łatwą drogą. Potem jest jeszcze ideologia, bardzo niebezpieczna. Autorytet jest wrogiem. Jeśli patrzymy, weźmiemy taki tytuł i oglądamy po prostu różne filmy, gdzie jest mowa o uczniów, o młodych, albo o jakichś ludzi na temat autorytetu, to najczęściej wychodzi, że jeden autorytet właściwy jest głupi, ale przestępstwo jest fajne. To tak po prostu amerykańskie filmy po prostu są słynne właściwie pod tym względem. To lat lubiłem po prostu jak i Lucky Luke, który ciągnie swój rewolwer szybciej niż swój cień, prawda? Ale on jest moralny, prawda? Natomiast tutaj to są wyjątki. I w tym momencie po prostu, kiedy podświadomie dziecko cały czas słyszy, uczy, cały czas słyszy, widzi, że autorytet jest głupim, jest wrogiem i ośmieszane, to wtedy po prostu widzi się w roli bohatera, bo młodzież chce być bohaterem, a bohaterem jest po prostu przestępca. Są wyjątki, ale to jest bardzo, bardzo czarny, ogólny obraz obecnych czasów. Czy wobec takiego mamy taki wpływ na tego wychowania? I teraz patrzymy, to są problemy, którymi nauczyciel boryka się, patrząc na wychowanka, a teraz kolejna seria problemów w trudności ze strony samego wychowanka. Po pierwsze, tutaj musimy wiedzieć, to jest fakt faktem i przeciw temu faktowi nikt nie może głosu zaprzeczyć, bo to jest tylko rzeczywistość. Dziecko, jako małe dziecko, jest, jak mówi klasyczna filozofia, tabula rasa. No przecież czteroletnie dziecko nie umie innych języków, prawda? Musi to wszystko się uczyć. Więc dziecko na początku tabula rasa, to znaczy jest biała karta, bardzo otwarta, ma wszystkie te funkcje, aby to wszystko przyjąć dosyć szybko i z odpowiednimi metodami nowoczesnymi wykształcenia dosyć szybko dostać te wszystkie wiadomości, ale musi je dostać ze zewnątrz. I to jest proces, który trwa wiele lat. Z tego powodu człowiek otrzymał właściwie ocenę maturus, to znaczy dorosłości, kiedy kończy szkołę. A co tam mamy teraz do czynienia? Mamy teraz coś takiego jako prawo dziecka. Dzisiaj bardzo często, do niedawna mieliśmy Dzień Dziecka i co jest bardzo piękne jako taki. Natomiast o co tu chodzi, jeśli słychać często po prostu, kiedy to dzieci dzisiaj Dzień Dziecka. To nie jest po prostu dziecko, które raduje się być dzieckiem, ale dziecko, które dzisiaj gra dorosłego. To również te środki masowego przekazu bardzo tutaj temu pomagają, ale to dziecko tutaj już samo ma decydować, co chce i czy w ogóle chce, i czy co chce uczyć się, prawda? W Niemczech są szkoły, kiedy po prostu nauczyciel musi pytać dzieci, czy chcecie teraz to, czy teraz chcecie tamto robić, a jeśli chcecie, ci się tego nie robią i głosują w większości, że tego nie robią, nauczyciel nie może tego robić. Takie sytuacje są w szkołach różnych podstawowych. W Niemczech to osobiście widziałem i nauczyciel aż zapłakany powie, że co ja mam tu robić, prawda? Więc to jest bardzo ciekawe. Więc, ale tu widzimy rozmowę, mamy często rozmowy z dziećmi mając 9, 8, 9, 10, 10 lat, 10, 11 lat. To dzieci niewątpliwie z powodu tych wszystkich wewnętrznych środków zaczynają się zachować w języku jak dorośli. Zaczynają ze sobą dyskutować, mówi, że są przygotowani do obecnej demokracji, ale przecież nie mają żadnej wiedzy. Imitują i coś gadają i nie rozumieją, o co chodzi. I tutaj po prostu nastąpi coś takiego. Dziecko jednak wie, ja muszę głosować. Ja muszę przekazać moje uwagi, prawda? Więc jeśli trzeba 10-letniego dziecka traktować jako dorosłego, no po prostu jak to ja mogę mu sugerować, człowieku to powinien to uczyć, jeśli dziecko nie chce. Więc jeśli dziecko jeszcze nie ma ani wiedzy, ani doświadczenia, ani rozeznania, wyobraźcie sobie, jeśli tutaj przychodzi przed dzieckiem jakiś fajny gość, któremu po prostu pewne po prostu rzeczy przedstawi w sposób bardzo atrakcyjny, dziecko automatycznie wpadnie w pułapkę. I z tego powodu jest taka wielka katastrofa tych manipulujących środowisk, które tak niszczycielsko działają na dzieci. Korzystając w ten wcześniejszy po prostu proces demokratyzacji dziecka albo dorosłości, który nie ma. Poza tym musimy zawsze brać pod uwagę, że fatalne jest w rozważaniu, to mogłem powiedzieć w ostatnim moim wykładzie, który miałem zaszczyt głosić tutaj, ten naturalizm pedagogiczny, który przede wszystkim został przedstawiany przez dobę oświecenia ze słynnym mistrzem Jean-Jacques Rousseau, który właściwie nie chce albo nie potrafi odpowiadać na ten problem, skąd zło, skąd te złe skłonności dziecka. Jest tu tutaj fałszywe pojęcie dziecka jako zasadniczo dobre, jak mówi. Zasadniczo dobre w swojej ogromnej książce Emile, Jean-Jacques Rousseau opisuje po prostu idealny fakt dziecka i idealna sytuacja, która w rzeczywistości to jest tylko bajka. Więc u dzieci mamy przecież doświadczenia wszyscy ten problem, że u dzieci nagle, mimo tego, że być może dostaną tyle dużo dobrego, rodzące złe skłonności. Łatwiej dla dziecka kłamać, niż mówić prawdę, szczególnie jeśli kłamstwo po prostu jest dla niego wygodniejsze. Łatwo dla dziecka po prostu coś przeskrobać, albo coś nawet ukraść, wziąć po prostu bez pozwolenia, niż po prostu nie dostać albo prosić o to. Łatwiej dla dziecka po prostu w gniewie od razu walić. Wszyscy mamy te doświadczenia, że Boże Ojca, albo Boże moja mamusia, ja nie byłem dobrą dzieckiem. Pamiętam po prostu, kiedy ja, wstydem powiem, moja mamusia mi to powiedziała, po prostu, kiedy poszła ze mną do kościoła, po prostu cały czas musi wiedzieć, bo ja jestem tam w kościele zupełnie nieznośny. I powiedziała, ty będziesz chyba wielkim ateistą, powiedziała mi, ponieważ ty po prostu tak się zachowuje w kościele. Jako jedna rzecz, to pamiętam, kiedy bardzo mało, że mama po prostu zapłakana wychodziła ze mną z kościoła, bo nie rozumiała, o co to chodzi, prawda? I nudziło się, prawda? I w tym momencie nastąpi przede wszystkim ta wiedza, że jednak nasza natura nie jest całkowicie dobra, ona jest skażona. I tylko tutaj właściwie nauka o grzechu pierworodnym i jego skutkach potrafi nam dać prawdziwe wyjaśnienie. I to jest ogromnie ważne, jeśli mamy do czynienia z wychowankiem. Wychowannik po prostu potrzebuje tu sprostowanie. Sprostowanie w tym sensie, że musimy go educere, to znaczy po prostu wychować. Musimy go wziąć od pewnej złej drogi, łatwej, szerokiej, która jednak nie prowadzi do życia, do dobrego, albo raczej do złego. musimy sprostować te skłonności złe przez to, że damy mu dobry przykład, że po prostu w pewnym momencie pokazujemy mu, nie tędy droga, dziecko, proszę ciebie, tutaj tego nie wolno, prawda? A ja jestem wolny, bum, aha, bo ogień, no. No jest to tak, jeśli w ten sposób musimy, każdy, który wie, że dziecko jest w trakcie co złego robić i uważa, że chodzi spokojnie wobec jakiejś przepaści, gdzie rozbija się całkowicie, każda matka, każdy ojciec będzie oczywiście wstrzymać to dziecko od tej złej drogi, to znaczy od popadnięcia w tą przepaść, nawet jeśli dziecko nie jest zadowolone, krzyczy, bo tam chce iść. I stąd właściwie musimy wiedzieć, dziecko jest zasadniczo osoba zraniona. I stąd fałszywe pojęcie dziecka jako zasadniczo dobre prowadzi do tego, że ludzie, wychowawcy nie widzą po prostu skąd to zło i nie wiedzą, co dziecko naprawdę jest potrzebne, aby go prowadzić w dobrą stronę. Bo nie widzi po prostu, jakie są przyczyny. Poza tym mamy jeszcze inny bardzo ważny problem w obecnym, nowoczesnym świecie. O tym właściwie również już krótko mówiłem. Jest obecnie ogromny dopływ informacji. I to jest właściwie to, że u nas jest coś takiego, że mamy jakieś instynkty, które wymagają, domagają się natychmiast tego zadowolenia. A więc jeśli taka sytuacja jest, taki hic et nunc, tu i teraz, to mi teraz zaciekawi, to ja chcę mieć. I to jest właściwie, na to odpowiada cała ta oferta tych wszystkich środków masowego przekazu, tych wszystkich właściwie zabawek, tych wszystkich niesamowitych ilości różnych rzeczy, które zadawala człowieka, nie tylko dziecka, teraz i tu, natychmiast. I wtedy człowiek odczuwa zadowolenie. No jasne, jestem trochę głodny, od razu tutaj mam wybór różnych cukierek, to jest najlepiej i super. I to ma jak liny, bardzo dobrze, bo po prostu czuję się zadowolony. Teraz i tu dostałem tutaj malutkie zadowolenie. Widzę coś innego, po prostu, a coś takiego, klik, 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 komputer, jakiś coś tam wymiga, patrzę na to i to jakaś fajna rzecz. Teraz i tu dostałem jakieś małe zadowolenie. I dalej, i dalej, i dalej. I to w ciągu całego dnia człowiek jest właściwie postawiony takimi rzeczami. I teraz, co naprawdę najbardziej ciekawi? To jest właściwie to, co daje naszym najniższym instynktom, można powiedzieć, takie zadowolenie, taką satysfakcję. I to jest, jak wiecie, bardzo dobrze, ten instynkt, że tak powiem, ten instynkt, który nazywają mistrzowie duchowego życia gniewliwie, to jest właściwie taka fascynacja przemocy. Jeśli ludzie pobijają się, dlatego te filmy wszystkie po prostu, to wszyscy zastrzelają się, zamordują się i cały czas to samo. Od 100 lat, od kiedy jest film, a szczególnie w ostatnich latach, ciągle nowe filmy, gdzie ludzie tylko się zabijają. A całe po prostu pokolenie siedzą przy tym i bawią się z tym. Tak jak starożytni Rzymianie chętnie poszli do cyrku i widzieli, jak gladiatorzy sobie zamordują i wpadali w ekstazę, tak samo nasze pokolenia tylko nie muszą iść do cyrku, natomiast wystarczy siedzieć przed pudełkiem. I stąd właściwie nastąpi taka wielka po prostu taki kolejny problem. Więc to, co ciekawi ich, to jest przemoc, ale to działa na nich. Stąd agresywność. Action. Musi się rzucać, działać. Tu jest coś, coś ciekawego. Natomiast jeśli człowiek ma wtedy po takim bieganiu intelektualnym nagle usiąść i spokojnie myśleć, po prostu nie może się skoncentrować. I stąd właściwie to go nudzi i zostawi to dosyć szybko. Stąd konkretnie zadania nieodrabiane i ciągle taki problem, no siedz i kończ swoją pracę. To jest męczarnia, to jest okrucieństwo, jak mówią, prawda? To jest tortura dzisiaj. I sytuacje, oczywiście nie mówiąc o tych sytuacjach pobudliwych, prawda? Sytuacje pobudliwych, które już u dziecka wywołują właściwie te instynkty, które zbliżają go do próżności, do permisywności i oczywiście też do niewłaściwego traktowania ciała. I to jest bardzo, bardzo wielki motyw aby człowieka po prostu odwracać od koncentracji. Konkretnie mówiąc, po prostu te wszystkie zewnętrzne obrazy, te wszystkie rzeczy, które wywołują pobudliwość, po prostu całkowicie człowieka odsuwają od pewnego zadania i po prostu tylko to widzi, to o tym myśli i to pożąda. I tak dokładnie właściwie publicystyka działa. Dzięki temu po prostu publicznie te towary, które są właściwie tam przedstawiane. I tu jest bardzo ważne, abyśmy to pod tym względem po prostu trudności dla wychowawcy. Tutaj, no jeśli wychowawca puszczał po prostu same, że tak powiem, pornografię nieczystości, to byłby bardziej uznany niż właściwie jeśli spróbuje prawdziwą wiedzę przekazać. Tu w szkole teraz natomiast nauczy się rzeczy, które tej satysfakcji tu i tam i teraz nigdy nie daje. Prawda? Dlatego jego niechęć. Przecież wysiłek to jest ofiara. A tutaj wymagane od niego wielkiego wysiłku, więc wielka ofiara. No, nie możesz po prostu tak uczyć się obcego języka, niż oglądasz taki film, nawet 100 razy. To jest po prostu haruba, albo jakiś inny przedmiot. Jeśli pojęcie ofiara, poświęcenie, rezygnacja z takich różnych rzeczy nie jest dla niego zrozumiałe, to kiedy będzie się czegoś naprawdę uczyć? I to jest wielki problem. Bo tam potem widzimy tutaj w Sławie, skoro jest ten brak wytrwałości w udzieniu, to spowoduje ściąganie. Słynny po prostu fakt. Nieuczciwość więc o zdobywaniu ocen. To jest po prostu notoryczne na całym świecie. Jak wiemy, to nie jest to dzisiejsze daty, ale dzisiaj jest to więcej, bo trzeba zaliczyć. Więc sięgamy do metod nieuczciwości. Pójdzie do Astros, słynnego ghostwriter, że po prostu inny pisze dla ciebie, albo dla ludzi pracę magisterską, albo licencjatką, prawda? I to, jak słyszałem po prostu od specjalistów, to nie jest absolutną rzadkością. Więc co się dzieje tu? Kształci się rzeczywiście pokolenie z rzeczywiście małą wiedzą. To wszystko jest mniej więcej po prostu na papierku, ale w sercu i w głowie tego nie ma. Chyba u małej grupy nastąpi jakieś olśnienie, jakaś ambicja i nagle właściwie człowiek zaczyna się uczyć, bo chce jakiś wielki cel osiągnąć. No to są, ale to są wyjątki. W nowoczesnym świecie, muszę dodać, jest człowiek, wychowanka, ofiarą wychowania bezstresowego, znamy to bardzo, i tej ideologii hedonizmu. Jest to wolność. Wolność tłumaczone w tym sensie, że to jest przyzwalanie na jakikolwiek wybór. W szkole uczeń może sobie pozwalać na wszystko. Unika się za wszelką cenę sytuacji konfliktowych, a więc należy tolerować wszystkie zachcianki uczniów, cokolwiek im jest wygodne. Jest to rzeczywiście, w cudzysłowie, oczywiście wychowanie, ale do egoizmu, do samolubstwa i do braku szacunku dla innych. Dziś, i to jest po prostu też bardzo, bardzo smutny fakt, wielu rodziców i nauczycieli wierzy, że ich permisywna tolerancja wobec dzieci jest jedyną szansą na zachowanie dobrych relacji w rodzinie. Chęć uniknięcia wszelkich konfliktów rodzi pokusę przyzwalania dziecku na wszystko. No, trzeba, jeśli coś nie tak, ciągle konflikty, kłótnie, ciągle po prostu katastrofa, nie da się tutaj prowadzić nauki, no to pozwalamy na wszystko, mam spokój. I tacy pedagodzy w rzeczywistości nie wspierają dziecka w jego życiowych wyborach. Natomiast zaspokajają jego pragnienia i zachcianki także wtedy, gdy nie dostrzegają ich sensu. A jeśli coś innego, rezygnacja z wymagań wychowawczych prowadzi do tego, że dzieci są pozostawione same sobie, a tym samym pozbawione poczucia niebezpieczeństwa. To jest bardzo ciekawy fakt, o którym bardzo mało ludzi myśli. Rozumiecie, to jest tak, że ustępowanie przed każdym kaprysem i zachcianką dziecka może być podświadomie przeżywane przez dziecko jako brak głębszego zainteresowania nim. Tak wychowany człowiek nie potrafi zapanować nad tym, co prowadzi do zachowań negatywnych i moralnie niegodziwych. U jednych, zależy od charakteru i temperamentu, rodzi to słabość i nadrażliwość, niezdolność do w pełni dorosłego życia. Są to od razu różne uzależnienia u dziecka. Skąd to jest? Ponieważ dziecko nie zostało wprowadzone właściwie w prawdziwy karm, rozumiejąc, że życie ma swoje podstawy, zasady, jest cel, jest są środki do celu i ty człowieku masz tu iść. Jeśli nie, wyrażysz sobie krzywdę. Więc jeśli rodzic to pozwala na wszystko, nie chce konfliktów, zawsze wszystko dobrze, dziecko w pierwszej chwili jest zadowolone. Ale dlaczego ci dzieci, które są najbardziej rozpieszczone, najbardziej wszystko mają co im tym, są najbardziej nieszczęśliwe, osamotnione duchowo? To ja widziałam osobiście, kiedy właściwie musiałem w Afryce w misji dosyć czasem wobec różnych dzieci być surowy. Wziąłem ich na dywanik, mówiłem im, że rozumiesz teraz, tak ojcze, co mówiłem, co mówiłem, nie wiem ojcze, powtarzam. Jeszcze raz, jeszcze raz. To na końcu roku ten uczeń, który nie tylko się zmienił, który wobec ewentualnie oceny ze zewnątrz byłby przeze mnie aż maltraktowany, przyszedł osobiście do mnie, nareszcie ktoś ze mną się zajął. Nie wyobraziłem sobie, że ojciec musi mnie tak kochać, że to po prostu tak cierpliwie ze mną wytrzyma. A teraz zaczynam rozumieć, ale po roku. No to były trudne sytuacje. To dziecko podświadomie po prostu stał sobie sprawę, że ktoś naprawdę się nim interesuje. Chce i z nim zajmuje. A jeśli dziecko, no dobrze, idź sobie, tak, idź sobie, to wtedy podświadomie czuje się po prostu jako stan postawiony. I z tego powodu u innych, takich silnomocnych, prowadzi do postaw aroganckich, agresywnych, do rozszczeniowego podejścia do życia. Wychowani w duchu permisywnym, młodzi ludzie przyzwyczaili się, że wszystko im się należy i że robią co chcą. Ja to widzę, przepraszam, najmocniej patrzeć na co dzień, gdzie siedzę po prostu w wielu lotniskach, wielu stacjach i podróżuję nieustannie. To jest to, co widzę naprawdę na co dzień. To jest właściwie takie zachowanie. Jest to bardzo bolewające i oczywiście nie jest to, aby oskarżać kogokolwiek, tylko opisać taką sytuację. Czy da się wobec takich problemów jeszcze w ogóle coś robić? Rozwiązanie bowiem stanem problemów polega po pierwsze na tym, abyśmy unikali jakichś po prostu zasadniczych błędów. Po pierwsze, trzeba unikać zasadniczych błąd spychania odpowiedzialności na innych i narzekania. Bo to naprawdę nic nie da, ale to cały czas wszędzie słychać. A każdy żali się na drugi, prawda? To rząd nie daje pieniądze, to rodzice źle wychowują, to przewrotna klasa, to głupi nauczyciel. I stąd po prostu każdy spycha odpowiedzialność na drugiego. Aby powiedzieć, że to nie moja wina, prawda? To jest łatwe i w wielkiej mierze nawet prawdziwe. Tylko to nie rozwiąza żadnego problemu. Nie, odwrotnie. Trzeba czuć się odpowiedzialnym za te osoby i uczynić ile się da. I tutaj musi po prostu nastąpić taka wewnętrzne nastawienie po prostu pozytywne. Mam tutaj jakieś zadanie. Mogę coś robić. Być mało, być może bardzo mało, ale mogę coś robić. I tym się zakażuję. Jeśli mało się da, to jednak to się da. I możecie wiedzieć, oczywiście sytuacja każdego pedagoga jest tutaj inna. Zależy od środowiska, od szkoły, od sytuacji, od uczniów, od rodziców. Ale nie wyobraźcie sobie, jak taki nauczyciel, który nie ma postawę zasadniczą, fatalną, fatalistyczną i tak nic nie da, i takimi są wszyscy winowajcami i tak nic nie robię, od tego nauczyciela, który ma taką motywację, tak, da się coś robić. Mimo tego, że jest będzie arcy trudne, ale ja to przebijam i nawet muszę przebijać górę, ale to muszę mieć. To jest bardzo ważne, o wiele ważniejsze niż myślimy. Ta postawa po prostu pewnej takiej motywacji, że co się da, jest ogromnie ważne, bo wtedy człowiek zaczyna też, można powiedzieć, myśleć, no co konkretnie robić. Pytam teraz, jaki mogę mieć wpływ. Co, pytamy, otwiera wewnętrzne drzwi ucznia młodego człowieka? To jest zasadnicze pytanie. Czego dziecko szuka? Czego młodzież szuka i potrzebuje? I tu unikać koniecznie pierwszą zasadniczą pułapką, która dzisiaj jest absolutnie na co dzień. Nie to, na co najbardziej krzyczy. I powierzchownie po prostu dziecko szuka. Lecz to, co głęboko, podświadomie i czasem nawet nieświadomie szuka. Więc nie wierzyć tym, co w danej chwili przychodzi z ust i z zaszczanych dziecka albo ucznia, ale wierzyć, że za tym stoją zupełnie inne szukania, zupełnie inne pragnienia. To, co w tej chwili szuka, to jest spowodowane przez tych skażonych instynktów. Teraz chce jeść swoje cukierki, swoje zabawki, swoje po prostu fajne momenty. Teraz i tu zadowolenie, satysfakcje. Ale to nie naprawdę głęboko szuka. I tutaj muszę po prostu iść w głębi. Ten hedonizm, jak określa się całe to po prostu to szukanie nieustannych przyjemności, hik et nunc, teraz i tu, nie daje mu naprawdę żadnej radości, żadnego prawdziwego zadowolenia. Tylko takie powierzchowne, nieustanne zastrzyki. Zabawka, prawda? Dziecko widzi zabawkę, mamo, kupuj mu i będzie natrętnie po prostu nad mamą siedzieć, aż nareszcie mama albo tata kupuje dziecku tą zabawkę. Dziecko rzuca, że zabawka, 3 godziny bawi się z tymi, zabawka leży w kociku i koniec historii. Bo nie interesuje go tata. I tak właściwie jest z tymi wszystkimi powierzchownymi pseudowartości. A bardzo ważne, czego potrzebuje? Dziecko potrzebuje podświadomie i istotnie, że tak powiem, światła i ciepła. Wybaczcie, że teraz pójdę aż bardzo wysoko, ale to zaraz tłumaczę, jak to można konkretnie widzieć. Szuka dziecko, rzeczywiście dziecko szuka prawdy i dziecko szuka miłości. Czy mały nauczyciel może mu to dać? Tak, pod jednym warunkiem. Stara, słynna zasada, nemo datko do nabyt. Nikt nie daje czego sam nie ma. Jeśli on nie wie, co to jest prawda i jest, co jest naprawdę miłość, tego nie może dać. Więc prawda, najpierw ten pierwszy aspekt. Przecież po to jest nauczycielem, aby przekazać część prawdy, część rzeczywistości. To przecież przedmiot. Każdy nauczyciel ma swój przedmiot. I przedmiot nie jest fikcją. On nie tutaj fantazjuje i dziecku po prostu, a uczniowi mówi po prostu gwiazdki z nieba, których nie ma. To są rzeczywistości. Przekazanie rzeczywistości, rzeczywistej wiedzy, czyli prawdy. I dziecko nawet oczekuje od nauczyciela prawdy, bo inaczej po prostu czuje się oszukany i sprowadzony w błąd. Jeśli nauczyciel mówi mu po prostu, przekazuje mu fałszywą gramatykę albo błędną gramatykę, to dziecko dziękuje za to, jeśli potem ma być może piątkę w języku francuskim, a potem po prostu zaczyna mówić i robi masę błędów i to na kość nauczyciela. Więc uczeń rozumie, prawda, że to, co nauczyciel mu daje jako prawdę, jest tylko malutką część całej tej rzeczywistości, całej tej prawdy. Jeszcze wielu innych przedmiotów ma w swojej szkole i potem nastąpi taki całokształt. Więc nauczyciel stoi przed dzieckiem i przekazuje mu po prostu odrobinę prawdy. Przy tym nauczyciel ma łatwą możliwość, aby otwierać przez ten kanał dosyć po prostu ograniczony, kanał całej piękności prawdy. Człowieku, wyobrażasz sobie, ja tobie dam tylko pod malutką odrobinę tego wielkiego horyzontu, tego krajobrazu. Ale wiesz, istnieje po prostu jeszcze wiele innych. Wtedy twój umysł kształci się, będziesz wiedzieć, będziesz rozumieć tutaj, będziesz poznać coraz to nowe horyzonty. Czemu chcesz po prostu się jechać ciągle po prostu z rodzicami? Czemu po prostu młodzież chce po prostu poznać świat? Bo nowe horyzonty się odbierają. Otóż to, co powiem tobie, to są właściwe, tu musisz się kształcić. Odsuwaj się od tych rzeczy, które zamykają. Otwieraj się tym horyzontom, ale nie fikcjami, ale prawdą. To trzeba mu powiedzieć. To też, wyobraźcie sobie, uczeń zawsze czegoś więcej oczekuje od mistrza. Dlatego to jest bardzo ważne. On nigdy nie patrzy na niego tylko ze względu na taką wiedzę. Przecież przed nim stoi człowiek. Stoi prawdziwa, po prostu ludzka istota. I ten człowiek mówi do niego. Obserwuje. Ja pamiętam, kiedy byłem uczniem w gimnazjum, w naszym gimnazjum, w liceum, to wtedy po prostu dyskusja między uczniami była, co to za człowiek, co to za nauczyciel. Nauka, czy to jest matematyk, anglika, bo coś takiego, w ogóle interesowało. Jak się zachowuje, jak reaguje, jakie po prostu postawy ma, w jaki sposób się wyraża w różnych innych tematach. Bo właściwie taka jest, właściwie taki jest oczekiwanie uczniów. Chcą, po prostu widzą w tym nauczycielu mistrza w pewnym sensie i chcieli po prostu dużo więcej od niego dowiadywać się. Oczywiście, bardzo ważne, dlaczego obserwuje go? Dlaczego pyta o różne rzeczy? Ponieważ dziecko, uczeń, a szczególnie dziś, szuka kogoś, któremu może ufać. To jest ważne i to jest szansa obecnie, nawet w tych okropnych trudnościach. Dzisiaj dziecko po prostu poprzez te powierzchowne zastrzyki nie ma zaufania, bo wie bardzo dobrze, że to teraz jest i potem nie ma. Ludzi, którzy tylko po prostu go w ten sposób atakują, nie ma do niego zaufania. Jeśli przed nim stoi ktoś, który przedstawia nam obiektywną rzeczywistość i za tym ktoś stoi, to wtedy po prostu dziecko właściwie nabiera zaufania. Ten mistrz zawsze mu mówi prawdę. Ten nauczyciel, prawda, właściwie odezwie się do niego zawsze uprzejmie. Odpowiada na jego pytanie, nawet z innych terenów. Ale jeśli nie potrafi odpowiadać, nie będzie go po prostu jako zastrzelić. Nie. To nie tylko znaczy, że nauczyciel nigdy nie kłamie. Znaczy to też, że potrafi dać odpowiedź na inne, bardziej zasadnicze pytania. Dziecko, że tak powiem, czuje, że mistrz o tym wie. I to bardzo, bardzo często my nie rozumiemy. Wyobraźcie sobie, że myślę, że w obecnym czasie, kiedy bardzo często autorytet i praca rodzicielska, autorytet rodzicielski leży w gruzach, bo rodzice już nie chowują dzieci, tym bardziej uczeń szuka autorytetów prawdziwych, szuka kogoś, komu ufać. I najczęściej wpadnie w ręce nic z tych ludzi, bo takiego nauczyciela rzadko ma. Ale jeśli nauczyciel wie o tym, jaka możliwość dla niego, jeśli wie, że tak rzeczywiście dziecko ma, to wtedy inna relacja nastąpi. Prawda. Prawda ma swoją fascynację. Bo wyobraźcie sobie, jaki jest początek wszelkiego poznania. Co po prostu obudza człowieka. Nasz rozum jest po to, aby poznać prawdę. Całą prawdę. A więc ta prawda jest mu przedstawiona w sposób atrakcyjny. Co fascynuje? Kiedy widzę po prostu wspaniałe krajobrazy, jako misjonarz, żyliśmy często dzieci na obozach wakacyjnych i po prostu rano, a nie tylko najlepsze kazanie, o 6 rano nad morzem, ocean akadycki, prawda? Siedzą dzieci, bawią się i nagle wschód słońca. I całe morze po prostu jeden płomień słońca schodzącego. To jest taki widok, dzieci patrzą, fascynacja niesamowita. Nikt już nic nie mówi, tylko słychać po prostu te fale morskie i tego typu rzeczy. Kiedy my pójdziemy z dziećmi po prostu do gór, prawda? Jeśli wyłączymy im oczywiście komórki, nie ma po prostu gier komputerowych, to trzeba 3 dni, aby ich odzwyczaić od tych po prostu elektronik, aby otwierali oczy. I wtedy piękny kwiat, piękny po prostu, piękny Tatry albo inne, Pieninie, gdzie jest ostatnich latach byliśmy, otwierają się przed nimi i dostrzegają piękną przyrodę, piękną rzeki i przede wszystkim dla dziewczyn stado po prostu takich małych owieczek, prawda, że one po prostu mogą całe godziny tam siedzieć i oglądać. No i to jest bardzo ważne. W tym momencie widzisz, że jest silna motywacja, podziw. I musimy wywołać u dziecka tego podziwu. Coś wielkiego tu się dzieje, coś wspaniałego. I tak nauczyciel powinien po prostu w swoim fachu nie tylko wiedzieć, że jest takim listonoszem, tutaj mam paczkę, proszę bardzo, koniec, ale musi po prostu włożyć w to pewną chęć, aby ten podziw nastąpił. Język oczysty, bo to taka ciekawa literatura, taki wybór do takich rzeczy, które dziecko odwierają. To widzimy w naszej szkole, w naszym gimnazjum, liceum świętego Tomasza Zakwinu, kiedy nauczyciel historii, nauczyciel polskiego języka, który przedstawił po prostu bardzo ciekawy sposób, na przykład te wielkie polskie po prostu klasyków, to i w sposób atrakcyjny to wszystko otwiera się, zaczyna się tym interesować, czytać to, wchodzić w to. Bardzo często jako element podziwu jest teatr. Elementem podziwu jest teatr, kiedy właściwie dziecko przedstawione w teatralny sposób, mimiki i tak dalej, te wszystkie przedmioty się otwiera, że a, to co tu jest. Tak samo możesz to robić w historii, nawet język obcy. Język obcy, oczywiście, jeśli muszę uczyć się, że suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, a ja, you are, is, to nie jest nudne. Ale jeśli musisz po prostu tłumaczyć mu właściwie, że tutaj jest nowy świat, pokazujesz mu piękne elementy Francji, prawda? Francuska literatura, muzyka, krajobrazy, sztuka, kuchnia, cokolwiek chcesz. To dziecko zaczyna się tym interesować. I przy okazji, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Tak przecież. Ważne w tej sprawie jest też jeszcze inna rzecz. Nie możesz po prostu iść bardzo daleko, jeśli nie masz poczucia, że jest wróg. Dziecko ma ogromnych wrogów. I ta eliminacja wroga musi być pierwszym punktem życia nauczycielska. To wojskowo brzmi, ale w rzeczywistości nauczyciel musi pokazać uczniowi, pokazać jakby głupotę bezwartościowych bytów i szkodliwych, prawda? Dlatego taki duch walki jest konieczny nauczyciela. Trzeba go, to ucznia delikatnie, mocno to uważliwić. Na przykład, ile razy to powiem, dziecko po prostu pokupił grę komputerową. Na końcu po prostu, a to co teraz? To fajnie było, tak fajnie było. A co teraz robiłeś? No nic. Tłumaczył po prostu dziecku spokojnie, że nie drażliwy sposób, ale spokojnie, że po prostu to strata czasu, to w ogóle nic nie da. Przede wszystkim wywołuje u niego zmęczenie, bo wyobraźcie sobie, takie gry komputerowe niesamowicie męczące działają na nasze komórki tutaj w głowie. I potem już nie masz do niczego ochoty. A widzisz, to nic nie robisz. I tak tłumaczymy im to, rzeczywiście to inaczej, to ewentualnie inaczej musi wyglądać. Ja widzę, że ten czas mi uleczy, to teraz podsumuję szybko, nie chciałbym was to męczyć dalej, za długo. I więc pokazać ostatnio ten przedmiot własny w większym kontekście. Prawda? Bo prawda jest zawsze całościowa. Skąd zresztą po prostu ta idea uniwersytetu. Uniwersytet to jest universitas, to znaczy całość. Całość wszystkich składników hierarchicznie i harmonijnie ułożona. Ten, który pójdzie do uniwersytetu, ma wiedzę całościową. Oczywiście takie jest pojęcie uniwersytetu w klasycznym sensie. Dzisiaj oczywiście to zupełnie nie istnieje. Dzisiaj masz tylko wiedzę w swoim fachu i w innym może być niemowlęczym albo po prostu jeszcze mniej, bo nic nie wiesz na ten temat. Natomiast tutaj chciałbym tego powiedzieć, wszystkie drogi, gdziekolwiek zaczynasz, prowadzą zawsze do najbardziej ogólnych pytań, a zwłaszcza dziś i zagadnień, z którymi boryka się każdy człowiek. Dziecko, uczeń z okazji matematyki. A dlaczego 2 razy 2 jest 4, a nie 5? A dlaczego tak jest? A dlaczego nie może być inaczej? To jesteś najgłębszy w filozofii. I jeśli tak, to potrafisz odpowiedzieć w rzęśliwy bądź. A po co to wszystko jest? Po co mam uczyć takie bzdury? Pyta dziecko tyle razy. Jaka jest przyczyna? Jaki jest sens? Jaki jest cel? Zakwestionuje wszystko. Jeśli nauczyciel może mu po prostu pokazać, jaki piękny cel może być w swoim życiu, jakie wielkie zasady kierują człowiekiem, na którym może budować całe życie, to wtedy po prostu przekazuje mu prawdę. I to korzystając najpierw z osobistej wiedzy, osobistego przedmiotu. Muszę kończyć z tym punktem, jeszcze ostatnio ten punkt, miłość. Oczywiście każdy wie, że miłość to jest najsilniejsza motywacja, która w ogóle istnieje. Każdy chce kochać i być ukochany. Wiemy to bardzo dobrze. Miłość pokazuje swoje wnętrze człowieka. Miłość nie znajduje się po prostu w ustach, w działaniach, tutaj w sercu. Jaki jest motyw? Jaka jest intencja drugiego? I dziecko jest, jak mówi się, dzieci są najlepszymi psychologami. Oni bardzo szybko odczuwają, czy to jest ktoś, który wykorzystać chce ode mnie, to jest jakaś interesowność, jakiś egoizm, samolubstwo, czy to jest oddanie, bezinteresowność i tak dalej. Więc rozumiecie, oprócz samej wiedzy, którą nauczyciel ma przekazać,
to nie tylko sama wiedza, ale intencja, która jest na podstawie na całego nauczania. Czy tutaj siedzi, stoi przede mną, pyta uczeń, niewątpliwie w pewnym momencie, tylko tutaj jakiś człowiek, który po prostu tutaj zarabia, im więcej tutaj głów jest, tym więcej zarabia. Rozumiecie, każde dziecko to powiedzenie zarobku, więc to jest numer, przedmiot ekonomiczny. Takie dziecko w ogóle do tego nauczyciela nigdy nie będzie miał żadnego kontaktu. Albo nauczyciel sumiennie wykonuje swoją pracę, ale bez intencji wchodzenia w głębszy kontakt z uczniem. Będzie to grzeczne, ale uczeń widzi, temu nie mogę zaufać. Jest panikarny. Albo nauczyciel, wybaczcie, że to powiem, który kocha dziecko. Jak to jest? Kochać tych bandytów, które siedzą przede mną, przepraszam, albo tych chuliganów. Tak, ponieważ to jest to, co jest najgłębsze etos, najgłębsze zrozumienie pedagoga. I tutaj najwięcej może dać. Jest to złoiste rodzaj duchowego ojcostwa i macierzyństwa. Widzi, przepraszam, że tak powiem, drogocenną perłę tego dziecka. Widzi w pewnym sensie nie tylko jego zewnętrzne zachowanie, jego piękną, ale brzydką twarz, albo jego bezczelne po prostu reakcje, ale widzi serce, widzi duszę, widzi, to jest człowiek. Jest to o wiele więcej niż przedmiot, to jest człowiek. I to jest istota wychowana, to jest istota najgłębsza nauczyciela. Nauczyciel ma prawo i nie ma na za zadanie, dlatego mówi się o powołaniu nauczyciela, aby ma dać w pewnym sensie życie. Nienaturalne życie, fizyczne życie, to jest właściwie fizyczne macierzyństwo. Ale wiemy, że po prostu jest również duchowe życie. I to jest prawda, to jest cnota, to jest dobro. Ma uczestniczyć więc w ojcowstwie macierzyństwie. Bo ojcowstwo macierzyństwo jest przekazać życie. Przekazać najwyższe wartości. Rzeczywiście jest to bardzo ograniczona rola. Bo ma bardzo malutki przedmiot na parę godzin. Niemniej bardzo ważne. Bo naprawdę tylko miłość naprawdę kształci, obudza do życia, daje życie i zachęca do wartości. Tylko obyśmy rozumieli, co to jest miłość. Miłość to nie jest samolubstwo, miłość to nie jest satysfakcja instynktów. Miłość to jest według klasycznej definicji oddaniem, poświęceniem samego siebie, dlatego właściwie, że zależy mi od drugiego i właściwie chcę mu dobrze, a bezinteresownie, bez własnej korzyści, aby po prostu od niego coś dostać, prawda? Więc objawy takiej miłości dziecko instynktownie odczuwa, że ten nauczyciel ma coś dla mnie, kocha mnie. Oczywiście uważajcie, to nie może się wyrażać w sentymentalizmie, prawda? Przychodzi do dziecka, zaczyna go klaskać, pocałować i takie różne rzeczy. Absolutnie o to chodzi. Nie, dziecko wie, że ten nauczyciel chce mi dobrze. Chce mi pokazać, dać wielkie rzeczy. I nawet najbardziej po prostu zagubione dziecko to uczuwa. Tutaj buduje się zresztą cała pedagogika świętego Jana Bosko właściwie i zakonu Salezjanów. Tutaj istnieje taki film francuskiego nauczyciela muzyki, który został wysłany do takiej szkoły, Monsieur Mathieu. Jeśli ktoś z was to dostanie to, to nic nie ma, tam nie ma nic religijnego, katolickiego, ale Monsieur Mathieu to jest człowiek, który właściwie jest muzykiem i uczy dzieci przez muzykę, fascynuje w szkole po prostu, ma młodych przestępców i zmieni całą szkołę. To jest niesamowite, ale tylko abyście widzieli, bo on ich kocha, bo on po prostu daje wszystko, co ma na ich dobro i oni to widzą, powoli. Więc pokazuje taki nauczyciel wobec dzieci wielką cierpliwość, wielką, tak jak ojciec Słowoniecki mówi, długomyślność i wielką łagodność, prawda? Długomyślność i cierpliwość. Łagodność, że właściwie nie, jeśli są konfliktowe sytuacje, nie pozwala sobie po prostu na emocje panować i zaczyna gniewać się i po prostu jakiś trzeci walić, za to potem żałuje. Długomyślność nie czeka, oczekuje po prostu natychmiastowych po prostu rezultatów, ale długo czeka, aby na końcu jakiś rezultat był. Jest bardzo cierpliwy wobec tego. I to wytrzymuje tylko, jeśli naprawdę widzi głębiej, to, że ta miłość może potrafić przekształcić to dziecko. Jak to iść do tego prawdziwego kochania dziecka? I tym kończę teraz, wybaczcie mi, szczególnie w obecnym przewrotnym świecie. Prawdziwe rozumienie, kim jest ten mały człowiekcie, który stoi przede mną, prawda? Wiem, że to jest dusza nieśmiertelna, to jest człowiek pielgrzym wieczności. I tu, co przede mną stoi, ma nieskończoną wartość. Wartość, która przewyższa po prostu wszystkie wartości materialne tego świata. Jeśli człowiek jest pod tym wrażeniem, to nagle patrzy na innych ludzi zupełnie inaczej. To widzi w nich po prostu ich głębszy sens. Prawdziwe rozumienie, że nauczyciel ma powołanie. Jestem po to, aby temu człowiekowi ogromnie dużo dać, czego nikt inny mu nie daje. I to na całe życie, to w najbardziej wrażliwym momencie jego życia. Jeśli ja potrafię mu dać przez to, że zależy mi od niego, że chcę mu dać to, że cierpliwie wytrzymuję jego wybryki, fantazje i wpływy z przewodnego świata i nagle po prostu uprzejmie, merytorycznie, chętnie po prostu spróbuję mu dać i dać i dać, to wiem po prostu, że na pewno będą do tego właściwe rezultaty. Stąd właściwie mam poczucie odpowiedzialności. Wiem po prostu, że to, co mam przekazać, naprawdę przekracza moje siły. I to w dwojaki sposób. Przekracza moje siły, że bo prawda i dobro są wyższe ode mnie. Ja jestem tylko ich szafarzem. Sam otrzymałem i to mam dalej przekazać. Jestem kroplą, a mam przekazać ocean. Jak? I to jest pierwsza rzecz, która po prostu człowieka ograniczy. Jak to zaraz? Drugi problem, opór z drugiej strony. Tutaj te sytuacje, które sprzeciwiają się przekazaniu dobre, jest tak dużo, prawda? Jak tu wytrzymać tak długo? Jak wytrzymać całe lata z takimi ludźmi? Bez żadnych widzialnych efektów. I tutaj jestem głęboko przekonany, moi drodzy, i tam tak kończę, że wobec takich wymagań musi być niesamowita, właśnie taka posadzka duchowa. Człowiek, który właściwie ma tutaj czerpać właściwie z takich sił, które przywyższają samego siebie, prowadzą go niewątpliwie po prostu do Boga. I to jest właściwie istota, można powiedzieć. Pedagog rozumie wtedy, że jest narzędziem. Tutaj wskazuje na samym końcu na tego, którego rok został ogłoszony, 2011 rok, rok kolbiański, 70-lecie męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolby. On przede wszystkim tłumaczy wszystkim swoim rycerzom, i to jest istota jego właściwie wewnętrznego posłannictwa, że my jesteśmy naprawdę narzędziami. Narzędziami w rękach wyższych. On mówi narzędziami niepokalanymi. I wiemy po prostu, że ten, który naprawdę daje życie drugiemu, to jest Bóg. A on, Pan Bóg, nie chce działać sam. Ogólnie biorąc, jego sposób działania na świecie jest zawsze przez drugorzędne przyczyny, więc przez narzędzia. Narzędzia. I te narzędzia po prostu działają w jego imieniu. Więc jeśli wiemy, że to, co mam przekazać dziecku, ma poruszać jego duszę, jego serce, to ja wiem, to nie może być ode mnie, bo tego ja nie mam od ciebie. Jeśli mam przekazać prawdę, mam dotykać serce, co tylko Bóg może, to wtedy musiałbym mieć tą pomoc Pana Boga. A jak dobrze dla nauczyciela wiedzieć, że on nie działa w swoim własnym imieniu. Ma tutaj siłę, która potrafi najbardziej zatwardziałe serce po prostu przenikać. Ma tutaj ogromną moc, aby właściwie go podtrzymać w tych trudnych walkach. Ma po prostu taką długą myślność, że potrafi po prostu nawet jakiegoś łotra na końcu nawrócić, mimo tego, że całe życie po prostu był łotrą. Ma siłę po prostu aż do najgorszych po prostu elementów pójść, ich nawracać. No i w ten sposób nauczyciel, który nie ma roli nawracania, ale jednak przekazania prawdy i dobra, właściwie ma największe poparcie, jeśli można powiedzieć, po prostu w tej wiedzy, że nigdy nie jest sam, a jest naprawdę narzędziem jedynego, najważniejszego ojca, wychowawcę Boga. Bardzo dziękuję za cierpliwość. Chciałbym umieścić się to w jednej godzinie, ale chyba to był godzinę, bo trochę później zaczynam.
Pytanie jeszcze. Według księdza idealnym pedagoga jest osoba, która żyje jakimiś wartościami, a są osoby, które uważają, że pedagog powinien być całkowicie bezstronny i bezideowy. Jaki argument by ksiądz użył?
Przepraszam bardzo serdecznie. Za Was serdecznie dziękuję. Za same zajęcia ze testami musimy dawać przykład też punktualności.
Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia wizyta księdza u nas na uczelni. Zapraszamy częściej i bardzo dziękujemy za ciekawe prezentacje i ciekawe podejście do tematu.
Tak, zaangażowanie.
Tak, tak. Jesteśmy zawsze bardzo radzi, żeby tutaj ksiądz nas odwiedzał.
Bardzo
serdecznie dziękujemy. Do widzenia.
Idealny etap forum rzucić wartościami. Natomiast są osoby, które twierdzą, że idealny etap forum nie mieć żadnych, być bezideowym. Nie narzucać dziecku swojego stanowiska etycznego czy moralnego.
Oczywiście, że trzeba tutaj uważać, że każdy ma zajmować, zachować swoje tereny. Nauczyciel nie jest kapłanem albo coś takiego. Więc nie ma tutaj przekraczać swoich kompetencji po tym sędzie, czy ma być nauczycielem takiego albo innego przedmiotu. Natomiast tutaj, że nie masz żadnych wartości, nie masz nic przekazać, jakby po prostu z punktu widzenia moralnego jesteś jakby neutralny, to same otwarcie jakiegokolwiek podręcznika, na przykład języka obcego, pokazuje, że właściwie nieustannie od pierwszej do ostatniej strony są przekazane tak zwane wartości. Cały czas mówi się po prostu o ideologii, o ideologicznych po prostu wpływach na dziecko. Przedstawia, to jest fajne, to jest fajne, to jest okropne, to jest okropne, to jest niefajne. A? Przedstawia, że dziecko po prostu jakieś wzorce, które są przyjęte jako wartościowe. Wzorce pierwsze po prostu równość wszystkich, drugie wzorce wolność wszystkich, trzecie wzorce tolerancja wobec wszystkich, czwarte po prostu wychowanie do demokracji i to widać po prostu wszystkich podręcznikach. Więc możemy pytać, ten, który cały czas trąba, mówi takie, że nie mam buty przekazać, właśnie przez swoją postawę przedstawia już swoje ideologie. Poza tym człowiek nie jest maszyną. Oczywiście maszyna nie przedstawi żadnych wartości, bo jest maszyną. A człowiek jest człowiekiem. W wyborze swojego języka, co mówi. W wyborze po prostu swoim zachowaniu. W jaki sposób odnosi się do pewnej sprawy. Jaki ton języka, czy z szacunkiem odnosi się do pewnego przedmiotu. Czy z lekceważeniem, czy w sposób taki, albo w sposób szczególnie, to wszystko od razu pokazuje wartość. I te wartości są dla każdego człowieka istotne. Więc w ogóle myśleć, że człowiek może istnieć, nawet spotykać się z innym w jakiejkolwiek płaszczyźnie, bez przekazania różnych po prostu wartości, które ma w sobie, to jest już fikcją. Takiego człowieka nie ma. Ale poza tym trzeba rozumieć, że nauczyciel ma przekazać otóż to. Po to jest nauczyciel. Nauczyciel, który nie miał przekazać wartości, to po prostu jest po prostu plik komputerowy, gdzie po prostu tylko mówiący plik komputerowy, który przekaza jakąś wiedzę. Ale tego dziecka nie potrzebuje. To wtedy możemy wszyscy uczyć się z komputerami i nie potrzebujemy nauczycieli. A to, co chciałem tu powiedzieć, to jest dziecko, które właściwie akurat tego najwięcej oczekuje od nauczyciela, że pokazuje mi, przekazuje mi te wartości. Otóż te wartości, ta ideologia, że nauczyciel miał w ogóle nie odezwać na te tematy, wychodzi po prostu z fałszywej ideologii, albo że tych wartości nie ma, albo są tylko subiektywne. Subiektywne znaczy, po prostu każdy ma swoje, a ja nie mam wtrąca, czy ty masz swoje, ja mam swoje, a więc ja zachowuję się dla siebie. Oczywiście, jeśli tak człowiek myśli, to wtedy tak się zachowuje. Tylko też przedstawię swoje subiektywne wartości człowiekowi, który przyjmuje je, mianowicie wartości nie ma żadnych. Natomiast tutaj, jeśli jednak te wartości, te dobra są obiektywne, ta prawda jest niezmienna, jest przekazana z góry, a ja nie wyprawiam się, to jestem jej mistrzem, ale jej sługą. Więc w tym oto momencie, kiedy na przykład jesteś nauczycielem geografii, to masz etos, że masz to po prostu tą geografię przedstawić. Ale z tą geografią po prostu dzieci mają mnóstwo pytań, które przekracza geografię. I w tym oto momencie masz nie tylko prawa, ale obowiązek sięgać z wyższych nauk, a zwłaszcza filozoficznych albo teologicznych, aby dziecko powiedzieć, jakie są powiązania. Skąd to jest, dokąd to prawo prowadzi. Na przykład mamy po prostu podręcznik biologii. Podręcznik biologii po prostu na końcu twierdzi, że pani natura to wszystko robiła, pochodzenie świata, pani natura to, pani natura tamto, pani natura tamto. Prawda? No momencik, ale pewnego dnia jeden uczeń powie, że a gdzie mieszka pani natura? I to jest właściwie ważne. Tutaj przedstawiamy po prostu człowieka w fikcję, że mamy tutaj osobę, która nie jest osobą, która jest po prostu niczym. A to ta pani natura przedstawi przed człowiekiem po prostu pytanie, ale co to jest, o co tu chodzi? Bo zagadnienie jest zadane, skąd to wszystko? I pochodzenie świata, i pochodzenie po prostu człowieka jest traktowane w biologii, mimo tego, że tutaj są poruszane najgłębsze wartości. Czy człowiek jest tylko małpą skomplikowana, czy jest po prostu człowiekiem bytem rozumnym, to przekracza samą biologię. A biolodzy bardzo często roszczą sobie po prostu to prawo, aby na ten temat się po prostu wypowiadać. Więc podsumując, człowiek nie może inaczej niż przekazać swoje osobiste te wartości, a nauczyciel ma prawo i największy obowiązek bardziej przekazać obiektywne wartości, którym jest on, tak jak wszyscy inni podporządkowani.
Dziękujemy. Zapraszamy się do naśrodek, jeżeli możemy.
Chciałem zapytać, jak ksiądz odnosi się do plasowanego ostatnio terminu politycznej poprawności? Czy należy z polityczną poprawnością walczyć? Czy jak pedagog powinien się właśnie do politycznej poprawności odnosić?
No, politycznie poprawne to zależy w jakim poprawnym po prostu strukturze działać, prawda? No i jest, sądzę, że po prostu...
Chodzi mi o te wszyscy wszystkiego rodzaju, na przykład unikać słów typu murzy, tylko nie wiem, afroamerykanin.
Aha, w ten sposób. Tego typu.
Mogę inaczej.
O właśnie. Tak? Ja będzie to tego sprawnie, tylko sprawnie inaczej, tak?
Tak jest. To znaczy, ja sądzę, że i tutaj mamy bardzo wyraźne wskazówki ze strony po prostu, ze strony obiektywnej prawdy. No, powiedzmy tak, człowiek, weźmiemy po prostu sprawę murzyn, prawda? No ja będę z Afryce, po prostu oni są strasznie wrażliwe, jeśli mówię, że to Negro, o Negro, i tego powodu, no, jeśli my wiemy o tym, prawda, i to jest po prostu taki ogólny przyjęty rzecz, po prostu w pewnym momencie jakieś nazwisko, albo jakiś przydomek, albo jakieś określenie staje się obraźliwym poprzez społeczeństwo, prawda, przez tego. No, Niger to jest czarne, po prostu jest czarne, co tu jest problem. Ale w tym momencie zostało to w taki sposób, no my musimy to moim zdaniem uwzględnić właściwie w zachowaniu, nie chcemy uważać innego, więc o ile to nie jest wtedy przekręt prawdy, że kogoś nazywam, kim nie jest, to wtedy ja bym powiedziałbym, że zasadę grzeczności to dobrze, to unikamy tego, prawda? No, bo to wywołujemy tylko niepotrzebne nieporozumienia, o ile chodzi to tylko o takie powiedzmy polityczne poprawne przydomki i nazwy. Natomiast zupełnie inaczej ma się to wtedy, kiedy są przedstawiane teorie, prawda, które są też mają być politycznie poprawne, które właściwie zwalczają rzeczywistość i prawdę. Jeśli na przykład zwalczy się na przykład hierarchię wartości, mówiąc wszystko jest równo, wszystko jest jedno, prawda? W tym momencie nie można po prostu tu wchodzić. To trzeba konkretnie przedstawić prawdę i poprawić i sprostować to, co tam jest błąd. Nawet jeśli to było. Ale ja nigdy nie, w Afryce to bardzo szanowałem.
Tutaj jest problem w języku polskim.
Aha.
Bo może dla mnie jest neutralne słowo.
Znaczy, ja tutaj nie jestem specjalistą do tego, co można tutaj w Polsce powiedzieć. Ja tylko pozwalam na jeden mały żart. Kiedy uczyłem się po polsku na początku, To wiecie, to z podziwem widziałam po prostu, że no, dużo słów macie z łaciny. No, i wtedy po prostu bardzo mi podobało się. Ja w tym momencie po prostu no, chciałam o stworzeniu mówić, prawda? No, stworzenie po łacinie jest kreatura. No więc w tym momencie pamiętam okazanie, bo teraz jeszcze po prostu mi wyślam w Warszawie to było. Ludzie, wy jesteście kreatury, my wszyscy jesteśmy kreatury. Patrzą po prostu tak, dopiero później po prostu zrozumiemy, że to jest po prostu właściwie coś innego, prawda? Myśląc po prostu, że jest stworzenie, chciałem powiedzieć. No i to trzeba wyobrażać. Przepraszam, że takie.
To my w takim razie zapraszamy księdza troszeczkę tu bliżej do nas.
Tak jest? Jest już cicho, no?
Koło pedagogiczne Pajdagogos, działające przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, składa czcigodnym księdzu serdeczne podziękowania za przybycie, wygłoszenie wykładu w dniu dzisiejszym. Życzymy księdzu dużo łask Bożych, wytrwałości w swojej misji. Pozostajemy także w nadziei, że otrzymane słowa na dzisiejszym wykładzie będą inspiracją dla pedagogów, wychowawców, także rodziców, dający, aby ich wysiłek był na po to, aby kształcić młode pokolenie. Kształcić. A! Nie skończyłam się księdza. Danke
schön.
Und alles Gute.
Danke schön. O, piękne. Dziękuję bardzo, że chciał pan. Dziękuję bardzo, jestem wzruszony. Wzruszony takim miłą przyjemnością.
Serdecznie dziękujemy księdzu. Zapraszamy ponownie. Ale ja jeszcze w imieniu całego koła pedagogicznego chciałabym podziękować wszystkim wytrwałym do końca naszego wykładu. Bardzo serdecznie dziękuję zaproszonym gościom, pani dyrektor przedszkola 34, pani wicedyrektor, pani dyrektor z radnej, naszej opiekunce koła pedagogicznego, pani doktor Lenie, wszystkim gościom obecnym, a także przede wszystkim dziękuję kołowiczom, czyli wszystkim, którzy należą do naszego koła Pajdagogos. Nie jest nas dużo, ale jesteśmy mocni w swoim działaniu.